tego, że nawet jeżeli prawo ma demokratyczną legitymację formalną, to znaczy zostało ustanowione przez władze, które zostały przez nas wybrane, to wcale nie znaczy, że musimy się z nim zgadzać. Czyli że posiada społeczną legitymację. I to jest też sytuacja coraz częstsza, tak? Która prowadzi z kolei do, moim zdaniem, do zagrożenia, jakim jest populizm, który przeciwstawia się wszelkim elitom władzy. Mówi, niezależnie od tego, kogo wybierzemy, to i tak zostaną ustanowione normy i reguły prawne, które będą sprzeczne z naszymi intuicjami. W związku z tym populiści odwołują się do powrotu do demokracji bezpośredniej, żądają powrotu do referendum, do inicjatywy obywatelskiej i do weta obywatelskiego. No, partią, która w tej chwili realizuje program przynajmniej tego typu, jest Syriza Press. A więc legitymacja formalna tego, że mamy formalną legitymację elit władzy, które stanowią prawo, to trochę nie do końca rozwiązuje problemy związane ze społeczną legitymacją prawa, z którą, jak sądzę, mamy bardzo, bardzo poważny problem. I druga dominująca teoria, teoria praw człowieka, również jest dość powszechnie kwestionowana. Ja może nie powinnam polecać Państwu, ale jednak polecę. Mianowicie jest taki oficjalny ideolog Kremla, Aleksander Dugin, który między innymi przytacza niemal in extenso krytykę praw człowieka przeprowadzoną przez Karla Schmidta. Także ta krytyka z kolei tych postaw, postawiła je w przecinku z koncepcjami prawnonaturalnymi, ale to jest jeszcze inny odrębny przedmiot dyskusji, jest również bardzo aktualna. Czyli wszelkie formy legitymacji prawa zarówno pozytywizm prawniczy, jak i właśnie uzasadnienia prawnonaturalne są kwestionowane. W jaki sposób są kwestionowane prawa człowieka? Ja może przytoczę w dwóch zdaniach problemy, które widział z uzasadnieniem praw człowieka Karl Schmitt. Jak powiadam, to uzasadnienie cały czas funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie tylko w przestrzeni akademickiej. Mianowicie Karl Schmitt stwierdził, że podstawą każdego porządku prawnego jest konkretna konstytucja i że mamy do czynienia jedynie z konkretnymi, partykularnymi porządkami prawnymi, ustanowionymi przez konkretną władzę. Argument pozytywistyczny. W związku z tym pojęcie praw człowieka jest albo puste, bo są tylko prawa konkretnych wspólnot politycznych, ustanowione przez bardzo konkretną formę władzy, tu i teraz. Więc jeżeli się stosuje pojęcie uniwersalne, to albo ono jest puste i nie towarzyszy mu żadna zawartość, albo jest narzędziem hegemonii, czyli narzędziem, które ta partykularna wspólnota chce użyć do tego, żeby podporządkować inne, narzucić im pewien model własnego działania, no oczywiście osiągając przy tym określone korzyści. Więc oczywiście mogę to poszerzać, myślę, że nie ma potrzeby. Jak Państwo będziecie chcieli posłuchać sobie wywiadów Aleksandra Dugina, to on może te argumentacje rozwinąć. Dlaczego zakon jest zły? Ponieważ stosuje imperializm praw człowieka. Ale niewątpliwie, już pomijając to polityczne odniesienie, to z prawami człowieka rzeczywiście jest problem, bo dość powszechnie kwestionuje się metafizyczne uzasadnienie praw człowieka. I te pozytywistyczne argumenty formułowane między innymi w przestrzeni prawa nie trafiają w próżnię, tylko znajdują zrozumienie właśnie do jakie prawa człowieka, tak? Prawa to są prawa ustanowione przez władzę, nie ma władzy, nie ma prawa. Nie ma prawa człowieka, no to na którego człowieka, tak? Tego tu, czy tego tam, czyli jeszcze gdzie indziej i właściwie dlaczego prawa człowieka. Więc to również jest bardzo, bardzo słaby element tego uzasadnienia. Bo nawet jeżeli, nie wiem, dziś emocjonalnie zgadzamy się z tym, to faktem empirycznym jest to, że takie ujęcie ma bardzo wielu kontestatorów. W takiej sytuacji grono prawników, filozofów, politologów poszukiwało nowego języka umożliwiającego legitymację prawa. Nowy model normatywny i aksjologiczny. Pytanie o normatywne źródło porządku prawnego postawił na przykład Jürgen Habermas. Gdyż był też także autorem jednej z najbardziej znaczących teorii w tej dziedzinie. I jego będą źródłem legitymacji prawa, może być opinia publiczna. Tak? Czyli nie interesuje nas specjalnie forma władzy, kto na nim rządzi. Zakładam, że rządzą nam jacyś tam demokratycznie wybrani przedstawiciele, czyli mamy do czynienia z reprezentatywną formą demokracji, ale interesuje nas przede wszystkim to, czy ustanowione przez nich prawo zgadza się z opinią publiczną. No i oczywiście pytanie, co to takiego jest opinia publiczna. Czy to jest opinia pana profesora, czy to jest opinia dominującego medium, czy to jest opinia parlamentarzystów w parlamencie. Co to jest za opinia? I tutaj Habermas też przedstawił bardzo konkretną, normatywną wizję sfery publicznej, której kształtowana jest opinia publiczna. Czyli pokazał, w jaki sposób powinna być kształtowana opinia publiczna, ażeby uzyskać zbiór przekonań, który może być takim probierzem, do którego będziemy porównywali prawo i badali, czy ono jest prawomocne, czy też nieprawomocne. Na plan dalszy, przesuwając to przez kogoś, to prawo zostało bezpośrednio ustanowione. I jak sądzę, podobny zabieg czynił również John Rawls w swojej drugiej słynnej pracy zatytułowanej Liberalizm polityczny. Mianowicie bada, w jaki sposób powinna być normatywnie kształtowana opinia publiczna. Tym jego pomysłem jest pojęcie rozumu publicznego. Opinia publiczna powinna się kierować rozumem publicznym, żeby uzyskać coś, co będzie miarodajnym punktem odniesienia dla prawa, co będzie nam pozwoliło przyjrzeć się prawu, nie na zasadzie, że jest to właśnie przejaw owej pozytywistycznej, nie za bardzo często powtarzanej zasady jura et sekret, ale że mamy do czynienia z prawem prawomocnym, bardziej lub mniej prawomocnym, wreszcie prawem, które czasami wymaga od nas zastosowania posłuszeństwa obywatelskiego, sprzeciwienia się, kiedy nie jest właśnie prawomocne. A więc taki był mój punkt wyjścia, to znaczy taki był mój punkt wyjścia do przyglądania się pewnym modelom, normatywnym modelom sfery publicznej. Gdzieś tam wśród tych modeli pojawi się pojęcie przyjaźń obywatelstwa. Ja myślę, że towarzyszy temu też taka intuicja, że sfera publiczna powinna być przyjazna. Znaczy każdy z nas ma przyjaźń. Możecie sobie Państwo przypomnieć Waszych przyjaciół. Bo trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto nie lubi żadnego przyjaciela, tak? Więc można to sobie przypomnieć i przypomnieć sobie emocje, które towarzyszą takiej relacji. To pojawia się pytanie, czy tego typu pojęcie, przynajmniej metaforycznie, można odnieść do sfery publicznej. Ja osobiście sądzę, że tak. Oczywiście jako pewien model normatywny, to nie znaczy, że tak będzie, ale że kierujemy się w stronę określenia właśnie etycznego relacji w sferze publicznej, wskazując na to, jaki etyki dyskursu, wskazując na to, jakie ona powinna spełniać warunki. No dobrze, ale po co mi ta przyjaźń, skoro jest rozum publiczny, skoro jest konstytucyjny patriotyzm? No i chciałabym właśnie bardzo pokrótce przedstawić te dwie koncepcje, wskazując na to, jakie one mają plusy, ale też gdzie moim zdaniem brakuje, czego brakuje, co sprawia, że zarówno jedna, jak i druga no nie wydaje się idealna, mówiąc ogólnie. Może zacznę od bliższego mi intelektualnie liberalizmu politycznego i koncepcji rozumu publicznego. Nie wiem, co zrobić, żeby to nie było ani zbyt szerokie, ani zbyt płytkie, ale spróbujmy. To może już kierując się takim właśnie pojęciom odwołującym się do metafor takich bardzo osobistych, Rawls mówi o duty of civility, który ma kształtować właśnie tę sferę publiczną. Duty of civility, czyli obowiązek, no z tym civility to jest kłopot. Bo ono w oficjalnym tłumaczeniu na język polski zostało przetłumaczone jako grzeczność. No, moim zdaniem, proszę Państwa, to jest trudno o gorsze tłumaczenie, bo grzeczność to jest, dzieci mogą być grzeczne, a wielkie osoby to jest dočasną ucywilizowaną, obywatelską, tak, zachowującą się w sposób proobywatelski, obywatelski, civility to z jednej strony cywilizacja, ale także obywatelstwo, civil society, społeczeństwo obywatelskie. Więc miałam taką pomysł, żeby w tytule się powołać na Beauty of Civility, ale skoro musiałabym zacząć od sporu z tłumaczem na temat tego, jak to należy przetłumaczyć, to już daję sobie spokój, może. Ja wolę osobiście obowiązek obycia. Mógłby być pewnie jeszcze obowiązek obłady, może obowiązek obłady brzmi lepiej. Ale obycie z kolei jest bliższe obywatelstwu, tak? Obywatel to też człowiek obyty. Więc jakiego modelu i jakiego obywatela wymaga od nas ROLS, tak? Jakiego zachowania obywatelskiego wymaga od nas ROLS, żeby opinie formułowane w sferze publicznej mogły być miarodajnym punktem odniesienia do prawa. On mówi tutaj o obywatelu, który kieruje się rozumem publicznym i przeciwstawia rozum publiczny różnym formom racjonalności. A więc mamy z jednej strony racjonalność, która pozwala nam realizować swoje własne partykularne cele na swoje własne sposoby, a z drugiej strony rozumność, która zdaniem Rawlsa jest nam wspólna. I celem tej rozumności jest to, że widzimy, że inni, mimo tego, że myślą i działają inaczej, to są takimi samymi równymi, podkreślam, z Rawlsem, równymi obywatelami. Uznanie tej rozumności i racjonalności kieruje go ku takiej koncepcji, którą nazywa zazmieniającym się konsensusem. Mówi, że każdy z nas wyznaje być na przykład doktrynę religijną, czy koncepcję etyczną, ma silne przekonania dotyczące tego, jak powinno się działać, jak powinno się poznawać świat, jakie z tego wyciągamy konsekwencje. I za to odpowiada nasza racjonalność. Ale oprócz tego, że jesteśmy racjonalni, powinniśmy być także rozumni. Czyli uznawać, że urodzeni w innych okolicznościach ludzie mogą wyznawać zupełnie inne doktryny. I że jest to tak samo racjonalne. Że być może my, gdybyśmy przyszli na świat, nie tu gdzie przyszliśmy, może gdybyśmy mieli rodzinę, nie tam, to możeśmy mieli, ale trochę inną, gdybyśmy dostali w spadku nieco inny zbiór emocjonalnych powiązań związanych z pamięcią, może byśmy przyjęli inną koncepcję, prowadzą wyraźną różnego doktryną. Więc Ross nas przekonuje, żebyśmy oprócz tego, że jesteśmy racjonalni, czyli że dążymy do własnych celów, które wydają nam się i dobrze uzasadnione, i racjonalne właśnie, żebyśmy zauważyli, że inni obywatele są nam równi, choć nie zgadzamy się z nimi. I Ross zaznacza, że uważa, że ma to wpływ poznawcze i źródłem tym są ciężary sądów, ale tego już nie będę wyjaśniać. W takim razie, że nie jesteśmy w stanie nigdy do końca poznać, jak wygląda rzeczywistość i w związku z tym zawsze będziemy się różnić. A więc ktoś, kto myśli inaczej niż my, nie rozumie, nie jest nieracjonalny. Ma po prostu inny zestaw wartości. My być może moglibyśmy myśleć podobnie. I dlatego powinniśmy uznać jego równość. I tam kieruje nas rozum publiczny, czyli owo Beauty of Civility, obowiązek władzy, żeby z tym innym, który jest tak samo jak my obywatelem, prowadzić dyskusję w taki sposób, aby poruszać argumenty, co do których możemy przypuszczać, że będą one przedmiotem zgody. Tak? Czyli stawiamy kwestię w taki sposób, nie powołując się na argumenty z zakresu na przykład własnej doktryny religijnej, bo wiemy, że inni mogą ich nie podzielać, a pomimo tego są równie rozumnymi, równymi obywatelami. Poza tym najpierw prawdopodobnie ich nie przekonamy. Poza tym oni nie znikną. Znaczy też jesteśmy na nich niejako skazani, tak? To nie jest tak, że emigracja jest łatwym sposobem zmiany wspólnoty politycznej. Ta konieczność tutaj będzie też przez Rawlsa podkreślona, że o ile doktryna można zmienić religię, można zmienić światopogląd. No o tyle w przestrzeni publicznej, politycznej zmienić tak łatwy sposób nie można. W związku z tym należy zaakceptować fakt, że różni ludzie wyznają różne rozumienia różne doktryny, pozostając racjonalni i że mamy do czynienia z nieusuwanym faktem niepokonalizmu. I prowadzi dyskusję w taki sposób, używając takich argumentów, co do których można się spodziewać, że inni także je poprą. Przestrzeń rozumu publicznego. Tam są dwa artykuły rozdział na koncepcji trochę przekształca, zmienia. Najpierw mamy czwarty rozdział z tomu Liberalizm polityczny, potem tekst opublikowany 4 lata później, rozum publiczny w wersji poprawionej, dołączony do kolejnego wydania Liberalizmu politycznego, w Polsce to się ukazało jako dodatek do prawa ludu. Więc pomijają zupełnie jakieś tam zmiany wewnątrz tej koncepcji. Ross mówi, że są trzy grupy ludzi, które bezwzględnie powinny się stosować do wymogów owego duty of civility, czyli obowiązku obłady. Pierwsza grupa, dla której to jest najważniejsze, to są sędziowie. Zwłaszcza sędziowie sądu najwyższego. Ross mówi, byłoby nie do pomyślenia, gdyby sędziowie przyznawali się, że wydawali orzeczenia, kierowali się własną doktryną etyczną, moralną, religijną. Oni muszą odwoływać się do takich argumentów, co do których są przekonani, także przy interpretacji na przykład konstytucji, której dokonuje Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, że do tej interpretacji wszyscy powinni się móc przychylić. Drugą grupą, która, czyli orzecznictwo sędziów, drugą grupą to przedstawiciele władzy, czyli rząd, prezydent, w przypadku Stanów Zjednoczonych władza wykonawcza na linii świetnego, ale rząd jest zawsze rządem nad całością. I nieważne, że został wybrany przez określoną grupę obywateli, jeżeli dochodzi do władzy, to ma obowiązek formułować argumenty w taki sposób, aby można się było rozsądnie spodziewać, że wszyscy obywatele niezależnie od różnic poprą te armię. I trzecią grupą, która pewnie wzbudzi największe tak zdziwienie, bo już widzę, że to jednak jest dość idealistyczny podważa i mało odpowiada naszym codziennym doświadczeniom tego, jakie argumenty faktycznie są w tej przestrzeni publicznej formułowane. Trzecią grupą, która budzi najwięcej kontrowersji, jest grupa tych, którzy ubiegają się o władzę. Otóż zdaniem Rossa, także ci, którzy przedstawiciele partii politycznych w swoich wystąpieniach publicznych walczą o władzę, także już na tym etapie, ponieważ chcą sprawować władzę nad całością społeczeństwa, powinni formułować swoje argumenty w taki sposób, aby można się było rozsądnie spodziewać, że wszyscy obywatele mogą je poprzeć, to znaczy nie są formułowane na gruncie, który jest dobrym, który dzielą, co jest faktem empirycznym. Zwłaszcza zaś w kwestiach konstytucyjnych argumenty powinny się obronić wobec wszystkich obywateli. Formułując się konstytucyjne, powinniśmy się odwoływać tylko do obecnie ustalanych ogólnych przekonań, które nie są sporne. Już nie będę czytała cytatu, żeby zilustrować, że faktycznie Ross mówi tak, jak ja mówię. Koncepcja rozumu publicznego zawiera liberalne wartości, ale właśnie dochodzimy do niej w sposób taki historyczny, kiedy obszar tego, co jest nam wspólne, poszerza się na skutek doświadczeń empirycznych i doświadczeń politycznych. Ja może zanim przejdę do wskazania, co jest nie tak z tym, z tą konstrukcją Rossa, to pokrótce pozwolę sobie przedstawić koncepcję Jurgena Habermasa. O podobnym charakterze, to znaczy normatywną koncepcję sfery publicznej. Już tutaj nazwano po imieniu, bo było problemu z tłumaczeniem konstytucyjny patriotyzm. I koncepcja ta powstała, ona ma trochę inny charakter, chociaż ma także pewne cechy wspólne z tym, o czym mówi, Ross. Patriotyzm konstytucyjny to był taki projekt. Oczywiście pojęcie jest wcześniejsze. Pojęcie funkcjonowało w języku niemieckim od lat bodajże 40., kiedy Niemcy zaczęły dokonywać pierwszych lat rozliczeń z nazizmem, ale tak naprawdę zrobiło karierę w momencie, kiedy sięgnął po niej Jürgen Habermas, a i on nawet raz sięgnął po to pojęcie w latach 2002-2003, kiedy toczona była dyskusja na temat konstytucji europejskiej. I projekt konstytucyjnego patriotyzmu, ja już nie będę go przedstawiać tak szeroko może jak obowiązku władzy Rossa, ma nieco inny charakter. Mianowicie Habermas pokazuje, że powinniśmy być obywatelami na dwóch poziomach. Na jednym poziomie możemy być jak dotąd założeni konkretnej wspólnocie kulturowej, wyznającej określone wartości, w której istnieje jakaś większość kulturowa, ale istnieją też jakieś mniejszości. Ale z drugiej strony mówi, że ta kultura, kultura większości, powinna zostać pozbawiona bezpośredniej relacji z kulturą polityczną. Że musimy oddzielnie kształtować kulturę sfery publicznej jako taki poziom nabudowany na właśnie tej kulturze większości. I mówiąc w telegraficznym, zanadto w telegraficznym skrócie, taką kulturą polityczną dla Habermasa jest kultura praw człowieka. To jest właśnie to, co może być przedmiotem zgody pomiędzy nami jako obywatelami, pomimo tego, że różnią nas koncepcje kulturowe, religijne, które Habermas mówi oczywiście zupełnie innym językiem. Mówi, że należą do świata życia, czyli do tego, co jest naszą codziennością, co sprawia, że działamy, myślimy i to nie jest czysto teoretyczne, a też rzadko bywa to zauświadamiane, więc po prostu żyjemy w tym najważniejszym skrócie. Ale że jest też taka inna warstwa i tę warstwę powinno się konstruować kultury politycznej, która by była kulturą praw człowieka. Zresztą dlaczego ten wątek patriotyzmu konstytucyjnego wraca przy okazji dyskusji na konstytucją europejską? Dlatego, że zdaniem Habermasa prawie idealną przestrzenią do rozwoju patriotyzmu konstytucyjnego byłaby przestrzeń Europy, która, ale tej wspólnej Europy, no, która może być takim konstruktem, która może zbudować pewną przestrzeń obywatelską i nie jest skazana na to, co było, a co nas bardzo mocno obciąża, czyli wszystkie te rodzaje pamięci, rodzaje emocji, które są często konfliktogenne, sporne, trudne do uspójnienia, uzgodnienia. A więc Europa, jego zdaniem, jest nadzieją na to, żeby właśnie przystąpić do takiego konstruktywistycznego budowania przestrzeni publicznej, która byłaby wolna od wad tych przestrzeni, nazwijmy je narodowymi przestrzeniami publicznymi. No pozwoliłby ten patriotyzm konstytucyjny właśnie odciąć się przynajmniej od części emocji, które pozwalają nam się zrozumieć i zmierzać w stronę praw człowieka. I teraz, dlaczego przedstawiłam te dwie koncepcje? To znaczy, dlaczego moim zdaniem one są ważne? Znaczy, ważne są dlatego, że próbują przynajmniej w jakiś sposób zmierzać się z faktem utraty legitymacji przez prawo. Tak? Nie dają nam żadnych z tych autorów, jakby widzą ten problem, że żeby uzyskać posłuszeństwo wobec prawa, to prawo powinno być prawomocne. I że ono nie będzie prawomocne prawdopodobnie przez odwołanie się do jakiejś metafizycznej doktryny, co kiedyś nazwano prawo naturalne, ale także ono nie będzie prawomocne przez fakt sam, że zostało sformułowane w formie prawa przez jakąś władzę legalną. Że trzeba czegoś więcej i obydwaj widzą to coś więcej właśnie po opinii zrobić to raz publicznie. Moim zdaniem to jest zaleta. Kolejna zaleta to taka, że obydwaj odróżniają kulturę publiczną. Habermas ją nazywa kulturą większości. Rosję ją nazywa kulturą podłoża od kultury politycznej. Czyli tworzą takie dwie warstwy. Jedna to jest kultura dla Habermasa większości, dla Rosa kultura podłoża, a druga to jest kultura polityczna. Obaj twierdzą, że one powinny być inne jakościowe. I że mamy problem z definicją tej sfery politycznej, ale dla obu z nich nie wymaga ona przekształcania kultury podłoża. Ani Ros nie będzie domagał się interwencji w język religijny, czy interwencji w język jakichś konkretnych doktryn etycznych, ani Habermas. Oni obydwaj uważają, że jest to ten świat życia, czy kultura podłoża jest, jaka jest. Ale oprócz tego powinien nam przyświecać pewien model kultury politycznej. I kolejna zaleta, która pewnie, że obydwaj znajdują się poza takim prostym rozróżnieniem na liberalizm i republikanizm. Liberalizm, który mówi, że państwo, czy to co wspólne, sfera publiczna nie ma znaczenia, nie powinna mieć znaczenia, że powinna być zmarginalizowana, że jesteśmy tutaj jako jednostki w sferze prywatnej, tylko to się liczy. Możemy sobie dać przykłady takich liberałów. I republikanie z kolei, którzy mówią, że liczy się tylko to co publiczne i wspólne. Moim zdaniem zarówno Ross, jak i Habermas tych dwóch skrajności unikają. Znaczy pokazują, jak związek tego, co prywatne, z tym, co publiczne i tym, co polityczne, jest czymś, czego się nie da pociąć, tak? Zostawiając jeden tylko fragment. Obydwaj, to znaczy Habermas rozprawia się z tym w sposób taki bardzo otwarty, pokazując właśnie w własnym koncepcie elementy liberalne i republikańskie. Ross nie używa tych pojęć, ale wydaje mi się, że sama koncepcja nie przedstawia większych problemów i interpretacji tego twierdzenia. I teraz no, trzeba przejść do minusów, to skoro oni są tak dobrze, to po co po to jeszcze tutaj nad tym pracować. Bo moim zdaniem mamy do czynienia z jednej strony z Rossem, z drugiej strony Habermasem, którzy minusem obu tych koncepcji jest to, że oni zwracają uwagę tylko na sferę dyskusyjną. Tak jakby centralnym elementem naszej aktywności była aktywność polegająca na mówieniu. Tak? Ross będzie mówił o konsensusie zazębiających się doktryn, czymś, co zostało wypowiedziane, czymś, co jest elementem sfery publicznej. I Habermas również odwołuje się przede wszystkim do sfery publicznej, do sfery słowa. Pojawiają się też minusy, tak? Ross dostrzega znaczenie historycznie ukształtowanych, rozumnych rozległych doktryn. Ale minusem moim zdaniem Rossa jest to, że jak sobie to rekonstruujemy i wyobrażamy taki właśnie zazębiający się konsens pomiędzy historycznie ukształtowanymi rozumnymi rozległymi doktrynami, to on jest bardzo mocny. Dodatkowo on jest bardzo zamknięty. To znaczy, jeżeli się w jakimś państwie ukształtował, no być może Ross ma takie szczęście, że jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie dziś ten konsensus faktycznie istnieje, to właściwie nie widać, jaki mógłby być ten model dla innych społeczeństw. Znaczy jak, co z tym zrobić, tak? No fajnie mieli szczęście. Zbudowali społeczność polityczną na centralnym doświadczeniu, jak powiada Ross, które było doświadczenie wojny religijnej. Zbudowali pewien konsensus, ponieważ żadna z tych doktryn nie mogła być doktryną większościową, nie miała szansy na wygranie tego rywalizacji. No ale to jest koncepcja odnosząca się do bardzo jednego z teraz, no, którą zastosowano się jest gdzie indziej trudno, która odnosi się do jednego konkretnego społeczeństwa ukształtowanego historycznie, w którym ten lud polityczny jest już czymś dalej. I odwrotnie z kolei rozkładają się te plusy i minusy w przypadku Habermasa. To znaczy Habermas wydaje. zdaje się właśnie niedocenić tych historycznie rozumianych, historycznie ukształtowanych doktryn. I ma na terenie dość mocno konstytucyjny. Mówi wprost, że podstawą patriotyzmu konstytucyjnego ma być pluralizm połączony z horyzontem praw człowieka. No, można sobie zadać pytanie, czy zawsze, czy wszędzie. Czy ta koncepcja Habermasa rzeczywiście broni się przed zarzutami formułowanymi z perspektywy pozytywizmu, mówiącymi, że prawa człowieka to jest zdrowe, kulturowe, pewnej określonej przestrzeni kulturowej, że nie jest czymś uniwersalnym, ale czymś wypracowanym w jakimś określonym tu i teraz, historycznym tu i teraz. Na to historyczne tu i teraz składają się prawo rzymskie, dorobek starożytnej Grecji, filozofii greckiej, chrześcijaństwo i dyskusje wewnątrz chrześcijańskie. Ale pojawia się pytanie w związku z tym, czy rzeczywiście może to być jakaś konstruktywistyczna taka koncepcja, którą można by zastosować szerzej. I stąd, proszę Państwa, bo już zmierzamy do konsumowania, stąd wzięło się moje zainteresowanie pojęciem przyjaźni. Przyjaźni obywatelskiej, jako czegoś, co mogłoby być modelem dla właśnie sfery publicznej. Już nie byli obowiązek obłady, a mieli konstytucyjny patriotyzm, ale przyjaźń obywatelska. I w encyklopedii filozoficznej Stanford, jeżeli sięgniemy sobie po taką takie niedawno badane źródło dotyczące przyjaźni, to znajdziemy tam informację, że przyjaźń oznacza wzajemną troskę, dzielenie sfery prywatnej i wspólnotę działania. I moim zdaniem, zwłaszcza ten pierwszy element, czyli wzajemna troska, która przenosi nas ze sfery dyskursywnej do sfery biologii. Troska to jest znowu pojęcie, nad którym pracowały bardzo wiele feministek. Mówią, że doświadczenie troski jest takim doświadczeniem takim szczególnie kobiecym. Bo jeśli troski, właśnie wtedy mówiono nawet o etyce sprawiedliwości, przeciwstawionej etyce troski. Ale myślę, że dla nas w tym momencie nie ma to znaczenia, w jaki sposób to pojęcie troski się pojawiło w dyskusjach filozoficznych. Ważne jest raczej to, że ono nas odnosi do poziomu nie tyle dyskursu słowa, co do poziomu doświadczenia biologiczności. Mówiąc, że nie tyle ten drugi, tak, że my praktycznie zastosujemy go do obywatela, nie tyle ten drugi jest głównie uprawniony w swoich doktrynach, co ten drugi obywatel jest takim samym człowiekiem, po prostu, tak? Który cierpi, ma te same cierpienia, ma te same ograniczenia biologiczne, ma te same problemy związane z własną biologiczną ograniczonością. I że na poziomie biologicznym, co mi się wydaje akurat bardzo interesującym wkładem feministek do debaty na temat sfery publicznej, na poziomie biologicznym nic z nas nie jest samowystarczalne. Rodzimy się jako osoby biologicznie zależne, kompletnie zależne od innych dzieci. Jeżeli ktoś się o nas nie zatroszczy, to żaden z nas nie dorośnie do słowa. Ale także kończymy życie jako osoby zależne bardzo często od innych, od wsparcia, od ich wzroku, słuchu i zmysłów, które teraz upływem czasu stają się coraz słabsze. Więc ten poziom bios, który wkracza wraz z pojęciem przyjaźni, no tu oczywiście mogłabym pewnie znowu powędrować w inną stronę i pokazać, że pojęcie przyjaźni wpisuje się też w taką długą dyskusję na temat czasem rewolucji francuskiej. Mieliśmy tam dwa pojęcia, o których dyskutujemy od 300 lat z wielkim upodobaniem, wolność i równość, ale było też trzecie pojęcie, pojęcie braterstwa, które właściwie jakoś tak po fraternie te zniknęło trochę z dyskusji i teraz coraz częściej się do tego wraca. Mówi się, że to pojęcie braterstwa można zastąpić pojęciem solidarności. To nas odwołuje do pewnego rodzaju więzi, których nie ma. wolności i równości, przynajmniej one muszą prowadzić do tych relacji obywatelskich, wzajemnej zależności, bo natomiast pojęcie przyjaźni, jak sądzę, prowadzi nas do właśnie uznania takiej wzajemnej zależności i to jeszcze wzajemnej zależności, która odwołuje się do poziomu biologicznego naszego doświadczenia. Po prostu tak samo jesteśmy ludźmi. I w tym momencie, moim zdaniem, to pojęcie przyjaźni pozwala umknąć nieco z pułapki, w którą wpada Habermas. Z jednej strony budując niezwykle taki elegancki język teoretyczny obrony patriotyzmu konstytucyjnego, ale język jest ten połączony z tym, że moim zdaniem przynajmniej, jak bumerang wraca nam, koncepcja praw człowieka. Razem związana z tą koncepcją krytyką. I Habermas zresztą jest tak przez innych krytykowany, jako progresywista, konstruktywista, oświeceniowy, tak, czyli jakiś epigon, bo kto już dzisiaj broni projektu takiego wprost oświeceniowego, Habermas deklaruje, że będzie go bronił. Więc myślę, że te skojarzenia nie są całkowicie chybione. I dlatego warto byłoby raczej mówić nie tyle o prawach człowieka, używając do tego języka prawa, co o raczej doświadczeniu człowieczeństwa na poziomie biologicznym. O przynależności do wspólnego gatunku, który wiąże się ze wspólnymi możliwościami, ale także ze wspólnymi ograniczeniami. I jeżeli to pojęcie przyjaźni przeniesiemy do sfery obywatelskiej, to moim zdaniem zmienia to nam fakt, że w sferze prywatnej biologia jest tym, co nas różnicuje. Tak? Przychodzimy na świat jako dzieci, troszczymy się o dzieci. Ta sfera prywatna, biologiczna jest sferą nierówności. Natomiast w sferze publicznej sfera publiczna, skonstruowana, musi uznawać fakt biologicznej równości. Nawet jeżeli to jest jakoś tam skonstruowane. Tak jak jesteśmy równymi obywatelami, równymi pod prawem, mamy równą wolność, to sfera publiczna zakłada pewnego rodzaju równość, że tutaj mamy jakoś dobry przeskok pomiędzy doświadczeniem przyjaźni, które nie zawsze opiera się na równości, może oznaczać troskę o kogoś, kto jest u nas słabszy i wtedy właśnie opiera się na tej przewadze, dominacji, może być razem na jakiejś hegemonii, chociaż pojęcie to jest w tym kierunku. W sferze publicznej musi wyrażać pewną równość. Ja nie będę teraz robiła egzegezy pojęcia, historii pojęcia przyjaźni, ale jest o tyle, który bardzo był tym pojęciem zafascynowany i poświęcił mu ogromnie dużo czasu, czego co rzadko wiemy. Ale on właśnie zwraca uwagę, że przyjaźń przeniesiona do sfery publicznej zakłada równość. No i chwilę, ile mam jeszcze czasu? No tak, to jeszcze 5 minut na to, żeby pokazać Państwu, że to pojęcie przyjaźni zastosowane do właśnie sfery obywatelskiej, tak, taka koncepcja civil friendship, po angielsku, ponieważ jest to główny język, który czytam, niestety, niektóre tłumaczenia teksty, że ta koncepcja staje się też koncepcją popularną, znaczy, że nie tylko jakiemuś takim dziwnemu tworom przyszło do głowy zainteresować się Arystotelem Sposowskim pojęciem przyjaźni, ale że zaczynają się nim interesować filozofowie współcześni z bardzo różnych tradycji. I żeby to uzasadnić, pytanie, znaczy jakby mam nadzieję, że pokazałam Państwu, dlaczego potrzebne są te normatywne modele sfery publicznej. Że potrzebujemy tej legitymacji prawa jak powietrza. To wiedzą politycy, prawnicy, to wiedzą wszyscy. Ale teraz dlaczego w formie przyjaźni obywatelskiej, a nie wiem, rozumu publicznego czy obowiązku obłady lub patriotyzmu konstytucyjnego? Dlatego, że przenosi, że otwiera nas na sferę wiosny. Dlaczego był ten główny argument? Do tego argumentu odwołuje się także Sylwii Schwarzenbach, autorka takiej grubszej, bardzo miłej, czytanej książki, zatytułowanej wprost Sylwii Kręczyk, która mówi, że właśnie dlatego trzeba sięgnąć po to pojęcie, bo ono oznacza wzajemną troskę, wzajemną uogólnioną troskę, że problemem współczesnych społeczeństw nie jest, więc pozostaje dokładnie w tym samym dyskursie, tak, poszukuje legitymacji prawa. Że problemem jest nie tyle sfera ekonomiczna, podziału pracy czy podziału dochodu, ale właśnie sfera bios. To jest jak gdyby też jedno z większych wyzwań. I tu możemy podać argumenty na czysto pragmatyczne, że starzenie się społeczeństw, że więcej osób wymaga prostu, że tak dalej, bardzo trudno jest na poziomie zupełnie indywidualnym. Natomiast ponieważ tego pojęcia troski Schwarzenbach, znając jego historię, dyskusja feministyczna, w ostatniej dyskusji się wychodzi, trochę się obawia, bo ona mówi, że troska zawsze oznacza pewnego rodzaju przewagę. Troszkę mi się kończy, że słabszy. Dlatego mówi, że trzeba zastąpić pojęcie troski wzajemnej i uogólnionej, czyli wykraczającej poza obszar tego, co najbliższe, pojęcie przyjaźni. Dlatego, że ono właśnie niesie ze sobą tą intuicję równości. I to pojęcie przyjaźni obywatelskiej sięga także zupełnie z innej tradycji filozoficznej, Jacques Derrida. Od razu się tłumaczę, że on tłumaczył na język angielski, ale także on pod koniec aktywności twórczej, gdy zajmuje się już metafizyką różnicy, tymi wielkimi zagadnieniami filozoficznymi, oni się zajmowały wcześniej, ale poświęca całą książkę problemowi polityki przyjaźni. I on z kolei koncentruje się na innym elemencie, który jak gdyby jego zdaniem niesie ze sobą pojęcie przyjaźni, dlatego chętnie po to pojęcie sięga, chociaż oczywiście dla niego bardziej takim lepszym pojęciem było pojęcie gościnności, ale zostawmy to. Na razie zostańmy przy przyjaźni. Jego zdaniem pojęcie przyjaźni otwiera nas. I Derrida pokazuje na problem relacji pomiędzy prawami i obywatelstwem, pokazując status osób, które nie mają bezpaństwowców, czyli osób pozbawionych obywatelstwa. I to są osoby, które nie są chronione żadnym systemem prawnym. Ani systemem prawa wewnętrznego, ani systemem prawa międzynarodowego, ponieważ prawo międzynarodowe obejmuje tylko obywateli państw, które są sygnatariuszami prawa międzynarodowego. W związku z tym status bezpaństwowców jest takim statusem pozbawionym uznania w jakimkolwiek wymiarze prawnym. I zdaniem Jacques'a Derridy, pojęciami, które mogą nas prowadzić w stronę właśnie otwarcia, ale na płaszczyźnie naszych wspólnot politycznych, na to, co nowe obce związane z przemyszami, są właśnie pojęcia przyjaźni i gościnności. Gościnności i przyjaźni, no, na razie zostajemy przy przyjaźni, która zakłada, że możemy otworzyć się na ludzi, którzy nie są tacy sami, dokładnie tacy sami jak my. A mimo to pozostają ludźmi i mimo to możemy traktować ich tak, jak by byli jedynymi z nas. Więc ta ucieczka w stronę przyjaźni obywatelskiej, jak sądzę, znajduje także zupełnie fajne towarzystwo. I właśnie pozwala ukazywać przynajmniej pewne próby rozwiązania tego dylematu, jakim jest jeden z dylematów z zakresu filozofii polityki, jakim jest brak legitymacji społecznej dla prawa, poszukiwanie jakiegoś takiego modelu normatywnego sfery publicznej, który pozwoliłby prowadzić debatę w sposób, który prowadziłby do rozstrzygnięć będących dobrym układem odniesienia dla norm prawnych, bo wtedy moglibyśmy zacząć na przykład rozmawiać o posłuszeństwie obywatelskim i mówić, jakiemu prawu należy być posłusznym, a jakiemu należy powinniśmy się sprzeciwiać. Dobrze, to z mojej strony było to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękujemy.